Dzień dobry. Wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, lider Lewicy, jest z nami. Dzień dobry raz jeszcze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Dlaczego pan uważa, że ludzie nie są wystarczająco mądrzy i dojrzali, by sami decydować o tym, czy się mają szczepić, czy nie?
Ja uważam, że ludzie są wystarczająco mądrzy i dojrzali i wszystkich cenię i szanuję. Natomiast uważam, że niewystarczająco mądre i niewystarczająco dojrzałe jest państwo w tej sprawie.
Pan proponuje obowiązek szczepień przeciwko COVID-owi.
Tak, proszę państwa, dlatego że prowadziłem ostatnio w tamtym tygodniu obrady Sejmu w sprawie COVID-u i poznałem wszystkie dane, które były przez resort pokazywane i usłyszałem, że na 100 osób, które umierają w Polsce, 7 osób jest zaszczepionych, 93 osoby są niezaszczepione. Hospitalizacja w tej chwili obejmuje 5% osób zaszczepionych i 95% osób niezaszczepionych. Jeżeli chodzi o średnią zachorowań, to jest ostatnia dana, którą podam. 88% ludzi jest niezaszczepionych, 12% zaszczepionych. Wniosek z tego jest jeden. Trzeba się szczepić.
Tak, panie marszałku. Ja się mogę z panem tutaj całkowicie zgodzić. Ja się zaszczepiłem 3 dawkami i fantastycznie. Tylko pan nie chce ludzi do tego namawiać, ale ich do tego przymuszać.
Nie, proszę pana, ja nie chcę przymuszać, tylko ja po prostu...
obowiązek, ale jeżeli ja dobrze rozumiem.
Niech pan posłucha. To jest tak. Ja jestem przeciwko lockdownowi, ale jeżeli ten lockdown kiedyś zostanie wprowadzony, bo umiera średnio po 500 osób dziennie, to chciałbym, żeby ludzie, którzy są zaszczepieni, mogli normalnie żyć. Chciałbym, żeby zakłady pracy, w których pracują ludzie niezaszczepieni, mogły normalnie, proszę pana, pracować. Wie pan, ja już tego mam dosyć. Wsiadam do autobusu, połowa ludzi jedzie w maskach, połowa nie. Wchodzę do sklepu, gdzie nie można wchodzić bez maski. 3/4 ludzi jest bez masek, 1/4 jest w maskach. Wie pan, dosyć tego bałaganu. To jest po prostu bez sensu. Ludzie umierają.
Dosyć bałaganu, dlatego wprowadzamy zamordyzm.
Nie, proszę pana. Wprowadzamy obowiązek szczepień, tak jak zostało to wprowadzone w Austrii.
No
tak
jeszcze
jak
nie zostało. Ma być.
Tak jest. Tak jak będzie w Grecji, tak jak będzie w Niemczech.
W
Austrii już termin jest ustalony. Proszę pana, wprowadzamy dlatego, że po prostu żeby ludzie nie umierali. Ktoś musi wreszcie w naszym kraju pięknym, w naszym pięknym kraju musi w tej sprawie zająć jasne stanowisko. Dosyć mam dyskusji z politykami i polityczkami, którzy mówią, a może by tak, a może by inaczej, a może by tak, a może by inaczej. Proszę pana, 500 osób codziennie umiera. Ostatnio byłem diagnozowany w sprawie bardzo poważnej choroby. Na szczęście jest wszystko okej. Byłem codziennie w szpitalu. Ja widziałem, co się dzieje. Proszę pana, ludzie, którzy nie są chorzy na koronawirusa, w tej chwili mają zerowy, praktycznie rzecz biorąc, albo bardzo ograniczony dostęp do łóżek. Proszę pana, ja chcę żyć. Ja chcę, żeby moje dzieci żyły. Ja chcę, żeby pana dzieci żyły, żeby pan żył. Na Boga. To jest XX, proszę pana, pierwszy wiek. Pogadajmy o gruźlicy, o błonicy, o Krztuścu, o Tęszcu, o Odrze, o Śwince, dlaczego nie gadamy o nich? Bo się ludzie zaszczepili i po prostu ich nie ma. Nie wygramy z nauką, nie wygramy z medycyną. To nie jest XV
Czarzasty, wiek. Włodzimierz Czarzasty płonie świętym ogniem. I rozumiem, że projekt odpowiedniej ustawy wniesie klub...
Tak, dzisiaj. Dzisiaj wniesiemy, że ludzie, którzy ukończyli 18 rok życia, powinni być zaszczepieni, bo uważamy, że wreszcie zmusimy siły wszystkie polityczne do tego, żeby po prostu powiedziały, co w tej sprawie myślą, żeby przestali wszyscy po prostu rozmazywać odpowiedzialność.
Dobrze, panie marszałku,
żeby się przestali bać zła.
I jeszcze pewnie o tym porozmawiamy.
Bać zła.
Panie marszałku, czy nie rozjechaliście się nieco z opiniami Polaków w sprawie tego, co dzieje się na granicy polsko-białoruskiej? Mówię o tym, bo jest ostatni sondaż Polsteru dla Super Expressu i 84% Polaków dobrze lub bardzo dobrze ocenia wykonanie zadań przez żołnierzy, policjantów i strażników na granicy.
Nie, absolutnie żeśmy się nie rozjechali, nie? Dlatego że my generalnie rzecz biorąc trzymamy kciuki.
A pan jest wśród tych 84%?
Proszę pana, ja uważam, że trzeba polskiej granicy bronić i uważam, że wojsko i służby graniczne dobrze wykonują swoje obowiązki.
No to mógłby pan porozmawiać o tym z Anną Anną Marią Żukowską, która na przykład na wieści o tym, że żołnierze dostali nagrody, zaczęła sobie pokpiwać. Najpierw napisała, że będę się domagała podania nazwisk żołnierzy oraz nazwy jednostki, w której służą ci nagrodzeni. No skoro nagrodzeni, to przecież MON nie będzie tych dzielnych, nie będzie się tych dzielnych husarzy wstydzić, prawda? Zapytała na Twitterze pańska koleżanka.
Ale nie za bardzo rozumiem, co
nie jest... rozumie pan tej kpiny o tych dzielnych husarzach i tego, że... Przepraszam bardzo, a co jest w tym nadzwyczajnego, znaczy co jest w tym złego, że posłanka będzie się teraz domagała nazwisk nagrodzonych żołnierzy?
A co jest złego, co jest dobrego, wie pan?
No to jest bardzo dobre pytanie, pani marszałek.
Nie wiem, spotkam się z Anką dzisiaj czy jutro, to się zapytam, co
miała na myśli.
Robert Biedroń
powiedział, mieliśmy wprowadzać demokrację, prawa człowieka, głodzimy ludzi. Ten rząd
pana,
ma już krew
pana,
na rękach.
Dobra,
pan uważa, że rząd ma krew na rękach?
Ale to ja przedstawię swoje stanowisko. Jeżeli chodzi o sprawę związaną z granicą, trzeba jej bronić. Uważam, że żołnierze, uważam, że służby graniczne wszystko robią w tym kierunku, żeby jej bronić. Ale my mamy
tak
drugą
uważa?
Rzecz, zawsze tak uważałem.
No to czemu na przykład byliście przeciwko budowie płotu, muru na granicy?
Pana, bo to nic nie rozwiąże w ostatecznym
rachunku. Czyli pan uważa, że lepiej ostatecznie byłoby, żeby tego płotu nie było,
natomiast
tak?
Druga rzecz, którą uważamy inaczej od wszystkich sił politycznych. I to jest ta różnica, którą zawsze eksponowaliśmy i będziemy eksponowali. Jeżeli ktoś przez granicę przejdzie, bo przechodzą setki ludzi, jeżeli ktoś przejdzie przez granicę, to powinien według nas dostać wniosek azylowy, powinien ten wniosek wypełnić. Jeżeli spełnia warunki, żeby zostać w Polsce i czekać dalej ze swoim życiem, to powinien zostać. A jeżeli nie spełnia tych warunków, powinien być odesłany.
Jesteśmy przeciwko, dobrze pana zrozumiałem.
Jesteśmy, dobrze, skończę. Proszę pana. Jesteśmy przeciwko pushbackom. Nie zgadzam się, bo tu akurat miałem też wystąpienie z Sejmie w tej sprawie.
Panie
czy pan pamięta,
czy ja mogę zadać pytanie,
że przez półtora miesiąca żeśmy szukali dzieci w lesie i
Panie
nagle
marszałku.
Wszyscy przestali szukać tych dzieci.
Panie marszałku.
Jesteśmy za tym, żeby tym dzieciom pomagać,
tak, Panie
bo to
marszałku,
są
czy
dzieci.
Mogę zadać pytanie?
Tak.
Dziękuję serdecznie.
Serdecznie.
Panie marszałku, jeśli ja dobrze pana rozumiem, to pan mówi tak. Wszyscy, którzy przyjdą do Polski, powinni dostać wnioski azylowe i powinniśmy
ci,
się nimi zaopiekować.
Przejdą przez granicę,
jeśli
która
mogę
powinna być chroniona.
Jeśli mogę
okay.
No właśnie. Ale jednocześnie lepiej, żeby tego płotu nie było. Ja, Włodzimierz Czarzasty, głosowałem przeciwko murowi na granicy i uważam nadal, że nie popełniłem w tej sprawie błędu.
Tak, a czy zna pan jakiś płot, który zatrzymał matki z dziećmi albo demokrację?
To niech mi pan powie jeszcze raz.
Na
niech pan powie to naszym
lat?
To niech pan powie naszym słuchaczom, tak, tego muru na granicy nadal uważam, że nie powinno być.
Tak, uważam, że żaden mur na żadnej granicy nie rozwiąże problemów i nie zatrzyma nigdy matek z dziećmi i ludzi, którzy dążą do lepszego świata. Tak
mówi
uważam.
O tym, że dobrze ocenia żołnierzy. Wasza sojuszniczka z wielu demonstracji, występujecie tam ręka w rękę z Martą Lempart, mówi o tych żołnierzach, że to są pierdoleni mordercy w mundurach.
Proszę pana, pani Lempart jest naszą sojuszniczką w walce o prawa kobiet.
Ale w tej sprawie pani nie upomni.
Wie pan, ten język jest trudny.
Radio RMF24, Interia.pl, tam dalej ciąg rozmowy z Włodzimierzem Czarzastym. Będzie o polityce i o ptakach.
Dobra.
Ale zanim o ptakach, to jeszcze o polityce. Wie pan, no nie, jeśli możemy o Marcie Lempart sekundkę, bo...
Tak.
No nie, jak ktoś mówi takie rzeczy... I jeszcze w dodatku mówi, że nie boi się żadnych pozwów i mówi zaraz, Straż Graniczna, hej, przyjdziemy po was, jeśli będzie taka potrzeba. Koniec cytatu.
Proszę pana...
To co mówi Włodzimierz Czarzasty, wicemarszałek Sejmu?
Proszę bardzo, nie podoba mi się to. Te słowa mi się nie podobają. Tak samo jak mi się nie podobają słowa z pieprzaj dziadu, tak samo jak mi się nie
jest
podoba...
Jest pan pewien, że to jest to samo?
Wie pan co...
Znaczy, ktoś...
To jest ten kierunek, tak? Mm-hmm. Nie podoba mi się to,
Panie marszałku,
zawsze się cenimy za to, że pan zadaje konkretne pytania, ja
konkretnie
odpowiadam.
Pana pytam
nie
w tej
podoba
sprawie.
Mi się to.
Wie pan, ja byłem akurat teraz na Podlasiu i w hotelu, w którym byłem, mieszkali policjanci ze Śląska. Ludzie, którzy zostawili swoje rodziny, dzieci, żony, matki i pojechali na drugi koniec Polski. I wie pan, im jest naprawdę przykro, jak słyszą takie rzeczy.
Tak i...
Jak widzą tych warszawiaków, którzy też tam przyjeżdżają i ich tam łomoczą i ich opluwają i na nich wrzeszczą.
i mają rację, bo nie powinni być łomotani i opluwani i nikt nie powinien na nich wrzeszczeć. I chciałem panu powiedzieć tak, z panią Martą Lempart zawsze w sprawach kobiet, zawsze w sprawach wolnościowych będę obok. Tak samo jak, i tu pana może zdziwię i państwa może nie, z panem Kołodziejczakiem z Agrounii byłem raz w Żurominie w sprawie walki o prawa rolników, hodowców drobiu. Wie pan Kołodziejczak ma poglądy, część poglądów mi się nie podoba, ale część poglądów mi
ale
się podoba.
Ale Kołodziejczaka na chwileczkę. Ja pytam o Martę Lempart nie dlatego, że...
Dobrze, ale ja już to jasno powiedziałem. Okay. To już nic jaśnie nie można powiedzieć.
To w takim razie tylko jeszcze jedno. Panu podobała się ta akcja, kiedy ona rozlewa farbę pod siedzibą PiSu i arogancko traktuje sprzątaczkę, której zwraca uwagę?
Nie podoba mi się traktowanie arogancko każdego człowieka, bez względu na to, czy jest sprzątaczką, sprzątaczem.
Ja powiedziałbym, tym bardziej. Tym bardziej, proszę bo pana, pani Marta Lempart, która się pracą fizyczną nie hańbi.
Proszę pana, ewidentny brak w tym momencie i empatii, i takiego pomysłu właściwie ludzkiego podejścia. Ja bym tak nie zrobił. Też mówię to jednoznacznie.
No dobrze, to jeszcze ostatnie pytanie o kobiety, ale tym razem zupełnie inną. Gabriela Morawska-Stanecka, pańska koleżanka partyjna, skarży się na pana. Mówi wprost, Włodzimierz Czarzasty powiedział, że mnie odstrzeli. No i odstrzelił. A to dlatego, że pan zawiesił i ją, i byłego szefa śląskiego SLD Marka Balta. W związku z tym oni nie mogą kandydować, nie mogą być wybrani do władz śląskiej lewicy.
No to nieprawda, jest w połowie. Dobra.
Ale, to w której połowie jest dobrze. To nieprawda?
Proszę bardzo, jeżeli chodzi o panią Morawską-Stanecką. Pani Morawska-Stanecka mogła startować do zarządu Krajowego Partii, nie startowała na kongresie. Mogła startować również, jeżeli chodzi o zarząd województwa śląskiego, nie startowała. Ale nie wiem dlaczego.
Ale była delegatką, po czym, jak twierdzi ona i Marek Balt, tu są zgodni. I po tym, jak oni zostali delegatami z ogromnym poparciem, to co zrobił Włodzimierz Czarzasty, wkroczył i powiedział, nie, rozwiązujemy to raz, jeszcze musicie wybierać, będziecie tak długo wybierać, aż będzie po mojemu.
Proszę pana, po pierwsze nie Włodzimierz Czarzasty, tylko Włodzimierz Czarzasty, Robert Biedroń i całe kierownictwo partii, czyli wszyscy wiceprzewodniczący.
Był pan samotny.
Uznaliśmy w pewnej chwili, że to, co się dzieje w województwie śląskim, pierwsza uchwała, która dotyczyła połączenia Wiosny z SLD, jest uchwałą, która tych struktur nie połączy, bo była przeciwko połączeniu z tych struktur, a nie za. W związku z tym ta uchwała...
Panie marszałku, ale zostawmy sprawy proceduralne, bo sprawa jest tak naprawdę...
Proszę pana, pani Morawska-Stanecka nie została zawieszona. Mogła startować, nie startowała.
To dlaczego uważa, że została przez pana odstrzelona?
Proszę pana, to jest jej uważanie. Ja chciałem państwu powiedzieć jedną rzecz. Szefem województwa, jeden ze współszefów województwa śląskiego został prezydent Będzina, pan Komoniński, wiceprezydentami, i to jest ważna informacja, z Częstochowy, z której jest pan Marek Balt. Został prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk, został wiceprezydent Katowic.
Ale jeśli ja mogę jeszcze na
demokracja, proszę pana,
Marek
demokracja.
Chcę pozwać pana do sądu.
Ale niech pozywa, proszę pana.
Dlatego, że te działania są jego zdaniem nielegalne.
Proszę pana...
Ale wie pan, ale jeśli chodzi o panią Gabrielę Morawską-Stanecką, to coś może być na rzeczy. Pan podobno, tak twierdziła Gabriela Morawska-Stanecka parę miesięcy temu, obiecał jej, że ja cię odstrzelę. No i teraz doprowadził pan do tego, że nie jest delegatką nawet. Wicemarszałek Senatu nie jest delegatem.
Pani Morawska-Stanecka mogła być delegatem i mogła startować. Nie chciała tego. Jej sprawa. Pozdrawiam serdecznie panią Gabrielę Morawską-Stanecką.
Panie marszałku, w Polsce był kandydat węgierskiej opozycji na premiera, pan Péter Márki-Zay. Nie wiem, przepraszam, nie chciałbym dotknąć niewłaściwą wymową. Otóż on powiedział, że jedyną szansą na zwycięstwo w takich krajach jak Polska i Węgry jest całkowita jedność opozycji. Innymi słowy, jedna lista. A co pan mówi o jedynej wspólnej liście z Platformą na przykład?
Proszę pana, Ja mówię o tej liście w sposób otwarty, bo mówię, że będziemy podejmowali decyzję w tej sprawie na pół roku przed wyborami, jeżeli chodzi o Lewicę. Ja już byłem na jednej liście wspólnej. W wyborach do Europarlamentu ta lista z PiS-em przegrała. Natomiast, proszę pana, myślę, że to, co ja mówię w tej sprawie, nie jest tak ważne.
Jest dość istotne.
W porównaniu z tym, co mówią inni uczestnicy polskiego życia politycznego. Otóż pan kolega Hołownia poinformował, że nie będzie tworzył jednej listy z panem Donaldem Tuskiem.
Na razie powiedział, na razie nie widzi takiej konieczności.
Pan Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że będzie tworzył swoją listę i nie będzie tego tworzył.
Ale raczej chciałby z Hołownią, tak, może się da przekonać.
Tak, ale na pewno nie z Platformą Obywatelską.
Myślę,
to powiedział.
Z wami by nie chciał.
No, proszę pana, ja go cytuję, tak? Jeżeli chodzi o mnie, to i o Lewicę, pan Donald Tusk, bo o Platformę pan pytał, pan Donald Tusk atakuje Lewicę, my mówimy grzecznie, mówimy, panie Donaldzie, wróg jest gdzie indziej według nas, nie Lewica. Jedyna struktura, której pan Donald Tusk nie atakuje, to jest Konfederacja. Trochę mnie to dziwi, powiem szczerze.
No dobrze, także to złośliwości na razie
ale, na boku. Ale to jest ocena sytuacji.
Ale to jedno pytanie. Czy pan wyklucza wspólną listę z Platformą?
Nie, absolutnie nie wykluczam. Aczkolwiek bardzo proszę pana Donalda Tuska, niech pan przestanie atakować Lewicę, bo my pana nie atakujemy. Wydaje nam się, że przeciwnika
mamy
gdzie indziej.
Czy to prawda, że pan się z nim nigdy nie... Pan nigdy nie rozmawiał z Donaldem Tuskiem? Wie pan, no nie chce mi się wierzyć.
Pan Donald Tusk nigdy nie rozmawiał ze mną, a ja nie rozmawiałem z panem Donaldem Tuskiem i wydaje mi się, że pan Donald Tusk jednocząc tę opozycję, jak usłyszał, że pan Hołownia nie chce z nim...
nie zdążył
nie
chce, porozmawiać.
Tak, nie chce. Tak samo nigdy w życiu nie rozmawiałem z panem Kaczyńskim. Pan Donald Tusk, nie chce z nim współpracować, pan Hołownia, pan Kosiniak-Kamysz. Natomiast pan Donald, po prostu Tusk, jego misja jednoczenia opozycji po jego powrocie wydaje się mocno zagrożona. Tak mi się wydaje. No ale to są...
Ostatnie pytanie polityczne. Ostatnie pytanie polityczne to będzie pytanie trochę o politykę międzynarodową. I to jest pytanie serio. To nie jest science fiction. Pytam o to, czy pana zdaniem powinny powstać, nazwa jest rzeczą drugorzędną, Stany Zjednoczone Europy.
Nie w tej chwili.
Pytam dlatego, że jak pan wie, w Niemczech władzę objęła koalicja Zielonych i SPD i tam jednym z punktów umowy koalicyjnej jest stwierdzenie, iż celem integracji europejskiej powinno być federalne europejskie państwo związkowe, zorganizowane zgodnie z zasadą subsydiarności i proporcjonalności oraz kartą praw podstawowych. To znaczy, jeśli możemy powiedzieć, co to jest ta subsydiarność i proporcjonalność, to znaczy z takimi samymi prawami, na przykład opieki nad uboższymi i tak dalej, a proporcjonalność to także to, żeby była jedna paneuropejska lista do Parlamentu Europejskiego. Innymi słowy, nie byłoby tak, że 50 tam parę miejsc ma Polska, tam 20 miejsc Rumunia, a 15 Czechy. Nie. Byłyby ponadnarodowe listy.
Proszę pana, przyszły kanclerz Scholz i SPD razem z Zielonymi i z liberałami mają takie marzenie, po prostu mają taki cel.
To jest największy kraj w Unii Europejskiej.
Mają taki cel polityczny. Wychodząc z założenia takiego, bo znam tę motywację, że jeżeli są Stany Zjednoczone, jeżeli są Chiny, jeżeli jest Rosja, to poszczególne państwa europejskie oddzielnie słabo sobie będą dawały radę na rynku zarówno towarowym, jak i na rynku politycznym.
No dobrze,
i taką mają koncepcję.
Pan w każdym razie tego nie popiera.
Proszę pana, nie popieram tego w tej chwili, ale jestem za bardzo, bardzo, bardzo mocną współpracą wszystkich państw w ramach Unii Europejskiej.
Kropka.
Tak nawiasem, chciałem panu powiedzieć
jedną... Nawiasem, to ja panu powiem, dobra. Że... czas na rozmowę o polityce absolutnie
tak jest.
Minął.
Odmeldowuję się z polityki.
Tak, dziękuję serdecznie, proszę pana.
Odszedłem.
Witam, proszę państwa, miłośnika ptaków. Do studia przyszedł Włodzimierz Czarzasty. Czym pan się zajmuje?
Proszę pana, zajmuję się codziennie tym, co lubię najbardziej. Rano wstaję po to, żeby słuchać świergot ptaków, a kładę się spać w momencie, kiedy świergot ptaków milknie.
Mówiąc zupełnie poważnie, Włodzimierz Czarzasty ma tę pasję od dawna. No tak się stało. Tak się stało również, że mój wydawca, moja wydawczyni, nie wiem jakiej formuły należy użyć, albowiem jest kobietą.
Wydawczyni.
Dobrze, no ale na przykład moja mama jest psychologiem, jak ją spytała, kim jest, to powiedziała, że psychologiem w życiu nie jest żadną psycholożką. Ale dobrze, wracając do rzeczy. Ona przygotowała dla pana quiz.
No, wiedziałem.
Ornitologiczny, pana... bo ona się interesuje tymi ptakami. Zwykle, i to dziwo, nie tylko pieczonymi. No dobra, to jedno pytanie. No dobrze, to jedno. Z całej masy pytań jedno. To łatwe, będzie pan wiedział. No, a jedno już pan wiedział. Jakie ptaki się zimą lękną? To pan wiedział.
Proszę pana, krzyżodzioby. Krzyżodzioby, jest kilka gatunków krzyżodziobów, między innymi krzyżodzioby świerkowe. Krzyżodzioby są pięknymi ptakami, których dziób wyż, ten jedna i druga strona się tak krzyżują ze sobą, dlatego że żywią się między innymi nasionami szyszek i w momencie, kiedy wydziobują sobie ziarenka, to jest im łatwiej po prostu. Ale wie pan, z tymi dziobami... Jak już dadam, doszliśmy do tego, proszę pana, Darwin. Piękną książkę o Darwinie czytałem. Nie wiedziałem, że te w ogóle koncepcja Darwina zrodziła się w jego głowie 12 lat po tym, jak opłynął świat. Między innymi robił rysunki zięb na wyspach Galapagos. Okazało się, że na tych różnych wyspach żyją te same ptaki, które mają inne kształty dziobów. I Darwin się zastanawiał, cholera, co po cholerę to jest? I nagle zobaczył, że jeden dziób jest twardszy, mocniejszy, czyli na przykład może coś rozgryźć silniej. Jeden jest wąziutki i ktoś bierze patyczek i wkłada, żeby jakąś tam robaczka z dziupli wyjąć. I sobie pomyślał, kurczę, no jest tak, że ta przyroda, ta natura wykształciła po prostu takie sytuacje. W związku z tym ma wpływ na to, na ewolucję. Jest coś takiego jak ewolucja, pomyślał Darwin. I wie pan, i to jest Darwin. Piękna historia.
Dobrze, uwaga, być to pytanie, które miałem panu zadać.
O Jezu.
No to jest, wie pan, dla mnie to osobiście jest pytanie ważne.
Nienawidzę takich sytuacji.
Przepraszam, to jest tylko jedno, Pan uwaga, cytuję. Jesień i zima to czas oczyszczania ptasich budek. Jakich gniazd nie powinno się usuwać? Jakie ptaki budują tak zwane gniazda zimowe, w których spędzają mroźne noce?
Nie wiem, wie pan.
Dla mnie to ważne, bo mazurki.
Mazurki i wróbelki takie?
Słucham?
Wróbelki takie, tak? Nie wiedziałem akurat, że mazurki w groźne, mroźne noce spędzają w gniazdkach takich.
Znaczy ale, ja, proszę pana, na przykład mroźne noce spędzam w domu.
Koło swojego mieszkania zrobię taką budkę. Budkę dla mazurka. I nazwę go właśnie budka dla mazurka.
Bardzo panu serdecznie dziękuję. Bardzo, naprawdę, jestem wzruszony. A o tych ptakach jeszcze sekundę. Bo co się dzieje teraz z ptakami? No bo czy w ogóle te wszystkie ptaki, które my widzimy, i to nie jest już element quizu, tylko pytanie do znawcy. To są trochę inne ptaki, niż które tu były latem. No już nie mówię, że bocianów nie
jedne ma. Jedne przylatują, drugie odlatują. No, te ze wschodu do nas przylatują, bo u nas jest potencjalnie cieplej. Te od nas czasami odlatują na zachód do Afryki gdzieś tam, bo jest zimniej. Chociaż muszę panu powiedzieć, że jest taka tendencja, że coraz więcej ptaków na zimę zostaje. Dlatego, że są zmiany realne klimatu. I po prostu, jeżeli mogą się tu wyżywić, to generalnie po prostu zostają. Czyli, proszę pana, mazurki zostają.
Ale mazurki w ogóle nie odlatywały chyba.
Tak jest, to jest dobra informacja dla stacji, mazurków, w której jesteśmy.
Mazurki, proszę pana, tak. No, właśnie mnie dziwiło to, że mazurki i wróble to jednak nie jest to samo.
No nie jest.
Zadziwiające, ale wyglądają tak samo.
Ale wie pan, no one nie wyglądają tak samo, ale bociany też wszystkie nie są takie same, bo jedne są czarne, drugie są
nie,
białe.
Nie, ale to jednak, tak? to rozróżnia, wie pan, czarny i biały, a te mazurki wyglądają tak samo.
Proszę pana, sikorek jest sześć gatunków, te są
różne.
Są w
ogóle jakieś paskudne, one mordują te wszystkie.
A to jest skandal, co pan mówi, proszę
to
pana.
Kruszewicz tak mówi,
proszę pana,
że sikorki mordują, że rozłupują mózgi.
Andrzej Kruszewicz jest cudownym człowiekiem, który zna się faktycznie na ptakach fantastycznie.
Dyrektor
Warszawskiego Zoo. Ale jak pan może mówić o sikorkach bogatkach, modrych, ubogich, czarnogłowych, wie pan, świerkowych, czy tam...
No i co ja o nich mówię złego?
Czubatkach. No w ogóle, że po prostu są jakieś...
Uwaga, proszę pana, zaraz pana dobiję, bo tutaj widzę, że jeden z polskich... Jakże on się nazywał? Amelia Majza? Pomus. Jak on się nazywał?
Majza.
Keller. Profesor, tak.
Myślałem, że Majza, że przewala na
znany
sikorka.
Polski ornitolog Marek Keller mówił, że gdyby sikorka była wielkości kota, to by atakowała ludzi.
No to niech pan sobie wyobrazi, co by
sikorkę
było.
Sikorkę wielkości kota.
Wielkości konia. Tyranozaury by po prostu
bardzo panu
modliły
już
się
drugą
i
obietnicę mi pan złożył. Kiedyś mi pan złożył, że mi obiecał, że mnie pan zabierze. Nawet wiem, że jak głupi czekam nadal.
No, tak,
a teraz będę
prawda.
Miał budkę koło pańskiego domu. Na drzewie, co prawda, ale jednak. Domek na drzewie dla Mazurka, proszę państwa, to będzie coś. Dziękuję panu serdecznie.
Dziękuję
państwu również
za
cierpliwość. Kłaniam się, do widzenia.